Siostry, bracia, piękne Boże Słowo, z przebaczeniem związane jak najbardziej, temat przebaczenia jeszcze, drogie dzieci, wróci, ale najpierw chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na bardzo takie aktualne sprawy, które te lekcje, do których nas Pan Jezus zaprasza, przemyślcie je, przeżyjcie na nowo, rozważcie je w mojej obecności, żeby z nich coś wyciągnąć, żeby to była faktycznie lekcja. Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na takie rzeczy, które są właściwie ukryte między wersetami. Pierwsza rzecz jest, bracia, ten wstęp. Księga Daniela w ogóle dotyczy tego, kiedy naród wybrany był na Babilonie. Dlaczego więc takie jest w tym 13 rozdziale mocno podkreślone, że na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela? Siostry, bracia, dlatego, że jeśli tych dwóch starców, których historię dobrze znamy, doprowadziło siebie, bo to o nich głównie tu chodzi, do stanu, w jakim są, to znaczy, że to byli ludzie strasznie uparci, strasznie zatwardziali na znaki, które Pan Bóg dawał. Starzec w tamtych kategoriach jest taka cezura 57 lat. Jeśli to byli ludzie, którzy mieli przynajmniej 57 lat, a tak w egzegezie to odczytujemy, to znaczy, że byli to ludzie, którzy pamiętali upadek Jerozolimy, rozwalenie świątyni, pamiętali postronki na własnych przegubach i pamiętali, jak ich ciągli do Babilonu jako niewolników. A co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nawet byli wtedy młodymi ludźmi, te pół wieku wcześniej, może nie całe pół wieku wcześniej, bo nie zadatujemy dokładnie, w którym momencie ma miejsce to wydarzenie. To znaczy, że zwalenie się ich świata niczego ich nie nauczyło. Czy słowa proroków, które mówiły, zawali się ten świat, nie nauczyły ich wcześniej, kiedy się te słowa proroków spełniły, zawalił się ich świat, niczego ich to nie nauczyło. I przy takiej wersji, że jakimi byli wcześniej w Jerozolimie, ich religijność była pusta, chociaż nadęta. Nabuchodonozor przebił ją jakimś szpidlem i wypuścił z niej powietrze. Okazało się, że to nie jest żywe. Tam nie ma Boga. Można zatem świątynię rozdeptać, naczynia święte przetopić, zniszczyć wszystko, co wartościowe. I do tego Pan Bóg dopuścił. Nie? To się stało rękami pogan. I ci ludzie się w żaden sposób nie zmienili. Jest jeszcze druga wersja, że jeśli się jako młodzi ludzie jeszcze tak nie zepsuci moralnie i zepsuli się tam, w Babilonie, no to znaczy, że byli wystawieni na taką straszliwą zatratę własnej tożsamości, poczucia tego, kim są. A pełnili ważne funkcje w swoim ludzie. To byli sędziowie. Bardzo aktualna sprawa. Kiedy dzisiaj wydaje się, że się wartości chwieją, że się światy walą. Czy nas to czegoś uczy? Bardzo przejmująca nuta tak między tymi wersetami zapisana. Druga, też właściwie między tymi wersetami zapisana. Duch Boży pobudza Daniela, żeby powiedział to, co powiedział i zrobił to, co zrobił. A cóż on takiego zrobił? Przecież z punktu widzenia siostry, bracia, takiego zdrowego rozsądku, to właściwie można powiedzieć elementarna rzecz. To rozwiązanie Danielowe wydaje się być nawet takie jakieś naiwne, takie płytkie. Cóż to są za pytania? Rozdzielić dwóch gości od siebie i jednemu zadać pytanie takie same jak drugiemu. Pod jakim drzewem to się działo? Znowu bardzo aktualna sprawa. Słuchajcie, to jest znowu bardzo aktualna sprawa. Okazuje się, że Duch Boży pobudza człowieka, żeby zaczął korzystać z władz, które ma. Cóż to był za rodzaj zaślepienia, takiego tumultu, kiedy ten tłum, kiedy ten lud wybrany zachowuje się jak bezmyślne stado baranów. Ktoś im podyktował wyrok i oni idą wykonać śmierć. A tu trzeba zadać najbardziej podstawowe pytanie. Pod jakim dębem i usłyszeć odpowiedź? Pod lętyszkiem? Pod jakim drzewem? Pod lętyszkiem i pod dębem. Zdumiewająca prawda zapisana się, że Duch Boży to nie jest jakaś egzaltacja, że go uniosło w powietrze, prawda, jak jakiegoś tam w dalekich Indiach lewitującego mędrca, nie. Po prostu zadał ludzkie pytania, podstawowe, elementarne, zapytał o rzeczy pierwsze i przywrócił pewien ład i porządek. Ile nam trzeba dzisiaj w świecie właśnie takiego Ducha Bożego, który nas uzdolni, tak żebyśmy zaczęli używać rozumu, argumentów, a nie obelg. Bardzo aktualna rzecz. W Ewangelii też, siostry bracia, Pan Jezus zaprasza nas do przeżycia takiego obrazu. Najpierw zacznijmy od tego, jakim prawem Jezus odpuszcza człowiekowi, który według prawa mojżeszowego ma być ukarany. Dlaczego Jezus to w ogóle robi? To dotyczy nas, każdej i każdego z nas. Jezus tego nie robi bezkarnie. Tego człowieka według prawa mojżeszowego należało ukarać. Jeśli Jezus tego człowieka odsyła, celowo podkreślam, to naprawdę nie ma znaczenia, jakbyśmy się skupili, że to była kobieta. A gdzież był ten bohater tego wydarzenia? Gdzież on był? Jezus tego nie robi bezkarnie. Jezus może to zrobić, dlatego że On przyjmie na siebie skutki. I tak jest w przypadku każdego grzechu. Trzeba to dzieciom dobrze tłumaczyć. Spowiedź to nie jest pstryknięcie Pana Jezusa. Spowiedź to nie jest widzimisię Pana Boga. Każde odpuszczenie grzechów owocuje tym, że ktoś musi przyjąć odpowiedzialność za to zło. I dlatego Jezus ma taką moc, że o tą odpowiedzialność przyjął, że ta odpowiedzialność go zmiażdżyła. Że dzieci dzisiaj może niektóre wczoraj nie były u nas w kościele i zobaczyły ten krzyż zasłonięty. Tam jest figura, która przypomina, kto wziął na siebie uderzenie za mój i twój grzech. Ale jest jeszcze coś z takiej taktyki i to też chciałbym jako taki czwarty obraz od Pana Jezusa dzisiaj prezent dla nas, żebyśmy zobaczyli, dostrzegli i rozważyli. Znowu mamy do czynienia z tumultem. Znowu mamy do czynienia z wrzawą ludzi. Oni wszystko wiedzą. Nie? Tylko jeszcze zawiesili wykonanie wyroku, bo jeszcze chcą przetestować Jezusa i mieć Go o co oskarżać. Nie? Jakie to jest ważne w takim wzburzeniu, w takich emocjach. Żeby sobie przypomnieć tą scenę, schylić się i pisać palcem na ziemi. Dwa razy Jan to podkreśla w tej Ewangelii. To jest takie piękne i wyżyczcie mi, a ja tego będę życzył wam, żeby w momencie, kiedy człowiek jest przyparty do muru czasem własnymi emocjami, czasem emocjami drugiego człowieka, czasem takim rozjuszeniem rzeszy, nie daj Boże wielkiego tłumu, bo to jest naprawdę przerażające. Trzeba dać czas. Oczywiście, że są tacy ciekawscy, którzy się zastanawiają, interpretują, a co tam Pan Jezus pisał, a czy on po grecku pisał, a czy po aramejsku. Nie ma, to nie jest ważne, co Pan Jezus pisał. Pan Jezus wszystkim dał czas. Sobie dał czas, jej dał czas, im dał czas. A oni w tumulcie nastają. No więc się podniósł i powiedział to, co powiedział. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu daje czas jej, im, sobie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Nie wiem, czy to się da pisać na tych płytkach, które są w kuchni, na tym dywanie, który jest w pokoju. Pewnie coś tam się da rysować. Zabierzmy ten wzór Pana Jezusa na takie chwile wzburzenia. To naprawdę jest przykład, do którego nas Pan Jezus pragnie pociągnąć. Dać czas. A wtedy wszystko zaczyna się układać inaczej. Wtedy zaczynają z sumienia wypływać jakieś argumenty, jakieś właściwe proporcje rzeczy, jakaś umiejętność nazywania sprawy po imieniu, czym to jest w istocie, co ja chcę zrobić. Wziąć z tej Ewangelii, siostry bracia, ten czwarty przykład. Pamięć o tym, dlaczego Jezus tego grzesznika... On ją skonfrontował. Ja sobie lubię wyobrażać, jak ona się musiała skulić w momencie, kiedy on mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Pan Jezus nie powiedział, nic się nie stało, co wy żartujecie? Za coś takiego chcecie wykonywać na niej wyrok kamienowania? Nie. Daj człowiekowi odczuć skutki jego postępowania. To skulenie się w sobie warto gdzieś sobie tam wyobrazić. Jak ten człowiek skonfrontowany z prawdą o sobie, o własnych uczynkach i o prawie, które przekroczył, spodziewa się, że zaczną sypać się kamienie. Nic się nie sypie. Każdy z nich zabrał swój kamień do domu. Każdy go zabrał. A ostatecznie one wszystkie spadły na Jezusa. Taka jest ta lekcja trudna. Przypuszczam, że nie dla dzieci, którą nam dzisiaj Pan Bóg daje w tych lekcjach głoszonych w Kościele. Z czasu wygnania, kiedy się zwalił świat i niewolnikami był lud wybrany, cały czas dzieci Boże, cały czas mający swoją godność w Babilonie. I z tej pięknej karty Ewangelii, która też ma swoją historię w Biblii, tylko tyle powiem, że ona jest takim niejanowym językiem wpisana, ale ostatecznie w Janowej Ewangelii się znalazła. Kto będzie chciał wiedzieć więcej, to jeszcze się nieraz spotkamy albo sobie doczytamy.